Cieszymy się bardzo, że razem z rodziną możemy być tutaj dzisiaj razem z Wami. W przerwie odbyłem krótką rozmowę z Beatą i ta rozmowa mnie skłoniła do wydania oświadczenia. Wszelkie zapowiedzi mojej skromnej osoby jako brata z Warszawy nie są uzgadniane ze mną. Są być może nawet pewne lekkie złośliwości, ale tutaj nie będę już wnikał w intencje tych, którzy się czegoś takiego dopuszczają. Nie mamy nic, ja osobiście nie mam nic do Warszawy, ale to jest jedna sprawa, a tożsamość i przyznawanie się do korzeni to jest coś zupełnie innego i chyba jednak ważniejszego. No a propos Warszawy, no to chciałem serdecznie pozdrowić Was wszystkich też właśnie w imieniu społeczności, do której teraz należymy. To jest społeczność chrześcijańska Zachód w Warszawie właśnie. Mamy teraz właśnie taki cykl rozważań na temat Ducha Świętego, no akurat tam w tej społeczności. Tak troszeczkę staramy się trzymać kalendarza liturgicznego, oczywiście bez jakichś tam głębszych podtekstów, no ale jeżeli całe chrześcijaństwo obchodzi Boże Narodzenie, to my też, jeżeli Wielkanoc, to my też, jeżeli jest akurat taki okres, kiedy się zbliża Dzień Zesłania Ducha Świętego, no to my też trochę, to my też, no właśnie z reguły w tym okresie mówimy więcej na temat Ducha Świętego. Za tydzień mamy właśnie Dzień Pięćdziesiątnicy. I w związku z tym no, ten temat właśnie osoby Ducha Świętego, jego działania, jego obecności no dość mocno mi też w ostatnim czasie w głowie siedzi, więc pozwolicie, że też parę słów na ten temat powiem. A powiem to w oparciu o historię zapisaną w Ewangelii Jana, historię właśnie też kolejnego człowieka, bo tak dzisiaj mamy jakoś możliwość przypatrywania się różnym postaciom, które stykały się z Panem Jezusem. Widzimy, jak w szczególności jeśli podchodzimy do Pana Jezusa w taki sposób ludzki, jak bardzo ciężko gdzieś tam przejść obok, przejść w taki sposób, że nie dostrzegamy w Panu Jezusie tego, kim On jest naprawdę, nie odbieramy od Niego tego, co On tam naprawdę chce dać. I też nasza postawa wobec Niego no, nie jest do końca taka, jaka być powinna. Z Ewangelii Jana chciałbym przeczytać kilka pierwszych wierszy z trzeciego rozdziału. Przeczytamy może od pierwszego do dziesiątego wiersza. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem Izraelu, a tego nie wiesz? Może do tego miejsca. Oto kolejny człowiek, który przychodzi do Pana Jezusa i przychodzi do Niego z takim bardzo ciekawym stwierdzeniem. Wiemy, nauczycielu, mistrzu, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Faryzeusz i mówi do Pana Jezusa: wiemy, że przyszedłeś od Boga. No, skoro liczba mnoga, to pewnie nie mówi tego tylko w własnym imieniu, ale z drugiej strony wiemy, co na ogół na temat Pana Jezusa twierdzili faryzeusze. Pokaż nam, Panie, jakiś znak, aby Twoje roszczenia, że jesteś Synem Bożym, nas przekonały. Cuda, które Pan Jezus czynił, widać takim znakiem, takim dowodem dla nich nie były. A jeżeli je czynił, no to twierdził, no tak, ale to pewnie przez moc Belzebuba albo jakiegoś innego złego ducha Pan Jezus takie rzeczy czyni. Nikodem dostrzega w Panu Jezusie kogoś, kto przychodzi od Boga. Przychodzi i wypowiada słowa, które pewnie w zamyśle miały być wstępem do jakiegoś takiego bardzo ciekawego dialogu, a może czegoś więcej. Może współpracy, może sojuszu. Może tego, który przyszedł i został nazwany przez Nikodema nauczycielem, może miał przekonać do tego, aby został nie tylko nauczycielem, ale przywódcą. Może całego narodu. Może buntu, może rewolucji. Może narodowego odrodzenia. Nikodem dostrzegał Pana Jezusa jako nauczyciela, dostrzegał Jego wielkość, doskonałość Jego nauki, Jego szlachetność, Jego doskonałość. Pan Jezus opowiada w taki sposób, że w zasadzie każdemu, kto przychodzi do drugiego człowieka z zamiarem podjęcia czy to przyjacielskiej, czy jakiejś konstruktywnej pogawędki, raczej ochota do dalszej rozmowy mogłaby przejść. Pan Jezus odpowiada, zaprawdę odpowiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Innymi słowy, Nikodemie, Ty mówisz, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Ty twierdzisz, że wiesz, Ty, że być może Twoi tutaj koledzy faryzeusze coś wiedzą, ale tak naprawdę to Ty nic nie wiesz. Nic nie wiesz, bo skupiasz się na tym, że ja jestem nauczycielem, skupiasz się na tym, że może jestem nadzieją Izraela w sensie tego, że może poprowadzę was do jakiejś rewolucji, ale nie rozumiesz jednej podstawowej rzeczy, że Królestwo Boże i również moja misja tutaj na ziemi to nie jest sprawa ciała, tylko sprawa ducha. Nie przychodzę tutaj po to, aby was ratować z ziemskiej niewoli. Nie przychodzę wam tutaj po to, żeby wam dawać nauki moralne, bo tych nauk moralnych macie dość. I w zasadzie to, co ja mówię, to akurat w aspekcie moralnym jedynie pogłębia i może na nowo wyciąga pewne prawdy, o których doskonale wiecie. Wiecie sprawa Mojżeszowego i wiecie również z waszego sumienia. Ale ja tutaj przychodzę, żeby dać wam nowe życie, aby dać wam nową nadzieję. I ta nadzieja pochodzi z ducha. Jeżeli pochodzi, to pochodzi z ducha. Jeżeli ty liczysz na to, że my tutaj sobie porozmawiamy o moralności, o wartościach, o przyszłości narodu, o kwestiach wyzwolenia, o kwestiach pogan i narodu wybranego, to przykro mi, nic nie wiesz i tutaj sobie raczej nie porozmawiamy. Nikodem tutaj dostrzega to, że takie właśnie ludzkie rozumienie tych spraw no może być niebezpieczne. Zadaje pytanie, że to chyba nie chodzi o to, że mam się na nowo narodzić jako dziecko. Nie wiem, że mam przejść, nie wiem, jakiś cykl narodzin, że może Ty, Panie, to chyba nie chodzi o to, że nie wiem, jakaś reinkarnacja nas doprowadzi do doskonałości. Nie, tutaj Nikodem w to nie wierzy i Pan Jezus tutaj mu potwierdza. Tak, to nie o to chodzi. Bo choćby się Nikodemie rodził 100 razy, tak było, jak się rodzisz z ciała, pozostaje w ciele. Ciało pozostaje, co się narodziło z ciałem, ciałem jest. Ciało jest ciałem, ciało nie może być nadzieją. Nasza moralność, nasza ludzka dobroć, nasze ludzkie nadzieje na wyzwolenie, na wolność nie mogą być tym, co tutaj rzeczywiście wprowadziłyby jakąś taką całkowitą zmianę w naszym życiu. Jeśli się nie narodzisz z wody i z ducha, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. I tutaj dalej Pan Jezus rozwija właśnie wątek ducha. Tego ducha, który Ducha Bożego, Ducha Świętego, który jest tak naprawdę dawcą życia i który ma przyjść na tą ziemię, który lada chwila zostanie wylany na ziemię, ale o którym, jak za chwilę się przekonamy, była już wielokrotnie mowa również wcześniej, również w Starym Testamencie. Bo bez ducha nie ma życia, bez ducha nie ma nadziei. I ten, kto chce rzeczywiście być dzieckiem Bożym, ten, kto chce rzeczywiście do końca zrozumieć to, kim jest Pan Jezus Chrystus i jaką perspektywę przed człowiekiem stawia Pan Jezus Chrystus, musi się narodzić na nowo. I tutaj te fakty do Nikodema mają pomału docierać. Ale Pan Jezus zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, czytamy w 7 wierszu, musicie się na nowo narodzić i dodaje takie zdanie, które no, wręcz stało się przysłowiem, ale nad sensem, którego warto się chwilę zastanowić. Wiatr wieje dokąd chce i szumie go słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest każdym, kto się narodzi z ducha. Wiatr wieje dokąd chce, szumie go słyszysz, ale ty nie wiesz skąd przychodzi. Możemy tutaj dostrzec pewną grę słów. Jan Nikodem zaczął od stwierdzenia, my wiemy. Tobie, Panie, że przyszedłeś z nieba, że jesteś nauczycielem. Wiemy, zgadzamy się z tymi wartościami i z tym, co głosisz. Pan Jezus odpowiada, nie wiesz. I, nie, i jeżeli zaczynamy teraz z Nikodemem rozmawiać o sprawach duchowych, to nie łudź się, że wyjdziesz stąd z jakąś wiedzą, z teorią na temat tego, o co tak naprawdę tutaj chodzi i kim jest tak naprawdę Duch Święty. I to, że nie wiesz, to, że tutaj Pan Jezus mówi, nie wiesz, skąd przychodzi, skąd idzie, to akurat nie jest zarzut. Za chwilę Pan Jezus postawi Nikodemowi bardzo poważny zarzut tego, że czegoś nie wie, ale do tego za chwilkę przejdziemy. Natomiast tutaj Nikodem zwraca uwagę Panu Jezusowi, Pan Jezus zwraca Nikodemowi uwagę na to, że kwestia ducha, kwestia tego, co tak naprawdę, z czymś tak wiąże się Ewangelia i misja Pana Jezusa, wykracza poza nasz rozum, wykracza poza nasze poznanie. Tu nie chodzi o to, żeby Ducha Świętego do końca zrozumieć, żeby Boga zrozumieć, żeby do końca tu opowiedzieć. Oczywiście, no, Słowo Boże nam objawia Boga, Pan Jezus objawił nam Boga, objawia nam to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, to, co chce Pan Bóg, abyśmy wiedzieli. Ale tu nie chodzi o to, że my Boga od A do Z ogarniemy, że będziemy wiedzieć na temat Jego wszystko, że będziemy w stanie tutaj jakoś własnymi rękami, własną mądrością, własną siłą prowadzić sprawy naszego duchowego życia. To wymaga zaufania, to wymaga zdania się właśnie na tego, który przychodzi z nieba, na tego, o którym tak naprawdę często niewiele wiemy, ale widzimy Jego działanie, doświadczamy Jego działania i możemy się Jemu poddać i możemy się zdać na Jego łaskę. I tutaj Nikodem w 9 wierszu jest już całkowicie zagubiony i zadaje pytanie, jakże to się stać może? No bo już wie, że tu nie chodzi o cykliczne narodziny, chodzi o jakieś nowe narodzenie, ale o jakie narodziny tu chodzi? Jak można mówić o czymś, czego się nie rozumie? No, religia judaistyczna była do bólu racjonalna, tam było wszystko logicznie wytłumaczane, wszystko przedstawiane w formie jakichś takich naprawdę logicznych i zrozumiałych zasad. Jeszcze w tym okresie flirtowała z mądrością grecką, nakładała się na to filozofia, więc są po prostu, jeśli chodzi o kategorię ludzkiej mądrości, to był naprawdę szczyt wyrafinowania. Tutaj nagle zaczęły mówić o duchu, o tym, że ktoś wie, jest, ktoś przychodzi, nie wiadomo skąd. I jakże to się stać może? A Pan Jezus odpowiada w formie takiego bardzo ciekawego zarzutu i mówi Nikodemowi, to jak to? To jesteś nauczycielem Izraelu, a tego nie wiesz? Innymi słowy, ja nie mówię tobie, Nikodemie, o nowych rzeczach. Duch Święty, sprawy ducha, sprawy narodzin ducha, to nie jest też coś, co ja wymyśliłem w tym momencie tutaj i tobie mówię. Ty o tym powinieneś wiedzieć. Skąd by Nikodem miał o tym wiedzieć? No, jakby tak dobrze sięgnąć do Starego Testamentu, to kilka fragmentów przychodzi mi do głowy. Znacie historię, na przykład wizję Ezechiela z Doliny Wyschłych Kości i to, w jaki sposób właśnie coś, co było pozbawione życia, nagle zaczyna przybierać ludzkie kształty, ale kulminacją całej tej wizji jest to, kiedy prorok ma wołać do Ducha Bożego, aby Duch Boży wstąpił i po prostu przywrócił życie właśnie tym martwym postaciom, które jeszcze wszystkim były wysłymi kościami. Oczywiście tu chodziło o Izraela i wizję upadłego Izraela. I chodziło w tej wizji o to, że Izrael powstanie. Ale to powstanie to nie będzie rewolucja, to nie będzie odrodzenie narodowe. To nie będzie jakiś przewrót polityczny, tylko to będzie po prostu działanie Bożego Ducha, który ten naród ożywi, postawi na nogi, przywróci mu życie i przywróci go do Boga. A cytat z księgi Joela, który powtórzył Piotr w Pięćdziesiątnicy. Wstanie się w dniach ostatecznych, że wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I tam potem jest mowa o tych wszystkich rzeczach, które będą towarzyszyły. Trudno było mieć wątpliwości co do tego, że jeżeli proroctwa Starego Testamentu zapowiadały jakąkolwiek oświetlaną przyszłość temu narodowi, to że za tym wszystkim nie stało duchowe odrodzenie, a coś innego. Jeżeli ktoś tam widział tylko politykę, tylko jakieś ludzkie działania, odrodzenie narodowe, może nawet odrodzenie moralne, może nawet poprawę zachowania czy postępowania ludzi, no to w zasadzie można było mu zadać pytanie, jesteś nauczycielem Izraelu, a tego nie wiesz? Czyli nie doczytałeś do końca, albo czytałeś taki sposób, że nie chciałeś dostrzec tego, co tak naprawdę jest najważniejsze, co tak naprawdę jest sednem i kwintesencją tego, co Bóg zapowiedział, aby dać ludziom nadzieję, aby dać ludziom przyszłość i aby dać im perspektywę odnowy. Ta historia, oczywiście tam rozmowa toczy się dalej, nie będziemy już teraz tego czytać, bo tam później jest przede wszystkim rozwinięty wątek Bożej miłości, Bożego Narodzenia, przepraszam, Nowego Narodzenia, tych, którzy tą miłość od Boga przyjmują. I no, cała ta rozmowa ma niezwykle wiele takich bardzo fundamentalnych dla naszej wiary i dla naszej nadziei wątków, ale chciałbym właśnie, byśmy się w tym momencie zatrzymali i na chwilkę właśnie jeszcze pomyśleli o tej takiej bezwarunkowości i oczywistości i konieczności obecności Ducha Świętego w życiu Kościoła i w życiu każdego wierzącego. Abyśmy na chwilkę też zatrzymali się nad tą prawdą mówiącą nam o tym, że nowe życie to jest życie, które daje Bóg. Że nowa siła, nowa nadzieja to jest coś, co pochodzi z Ducha. Że Kościół Boży, który cały czas, który wkrótce miał się po tych wydarzeniach zacząć, a który trwa do dzisiaj, to jest owoc działania Ducha Świętego. I pomyśleli chwilę o tym, że właśnie w Duchu Świętym mamy ten wspaniały przejaw obecności Boga w naszym życiu. Duch Święty to nie jest duszek. Duch Święty to nie jest też jakaś, nie wiem, magia czy jakieś rzeczy tajemne. Ona wykracza poza rozum. Tutaj nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie chodzi też o to, by opowiadać o Duchu Świętym, wymieniając, nie wiem, cechy, charakterystykę. To do pewnego stopnia może być pomocne, ale pamiętajmy przede wszystkim o tym, że Duch Święty to jest suwerenny Bóg, który działa w życiu Kościoła i działa w życiu Jego dzieci. Wiatr wieje dokąd chce, szum Jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, nie wiesz dokąd idzie. Duch Święty to nie jest ktoś, kto przychodzi na zawołanie człowieka, to nie jest ktoś, kto przychodzi na żądanie człowieka. To jest ktoś, kto działa suwerennie. Rozdaje dary, pozwala wydawać swoje owoce, ale jak czytamy w liście, jak czytamy w liście do Rzymian, rozdaje te dary jak chce, według swojego uznania. Jest suwerenny i buduje swój Kościół. I teraz jeszcze na zakończenie kilka takich refleksji. Ludzie by często wierzący chcą się, odczuwają jakiś taki niedosyt, nie wiem, doświadczania Ducha Świętego, obserwacji Ducha Świętego. Nie będę tutaj mówił tego wątku, już kiedyś o tym mówiłem, że no najprościej sprowadzić Ducha Świętego do takich no, jakichś dość ekstremalnych zjawisk na nadprzyrodzonych, które no, czasami mają miejsce. Natomiast pamiętamy o tym i chcę też teraz powtórzyć, że jeśli mówimy o tym szumie Ducha Świętego, to jest to coś, co dzieje się no właściwie od zarania dziejów, a naprawdę szumi od momentu, kiedy powstał Kościół, od momentu, kiedy działa Kościół. Jak patrzymy na Kościół? Czy patrzymy na Kościół pod kątem niedoskonałości, pod kątem wytykania błędów, które no często popełniają ludzie, którzy tak naprawdę chcą ten Kościół prowadzić albo chcą w tym Kościele być bez Ducha Świętego? Czy potrafimy dostrzec działanie Kościoła, działanie Ducha Świętego i Jego obecność? Czy potrafimy dostrzec to, że Kościół Boży to jest przejaw obecności i działania Ducha Świętego? Mówiłem przed chwilą, że to jest Duch suwerenny. Też teraz podkreślić to, że to jest Duch działający. I znowu, tu nie chodzi o działanie w jakimś takim kontekście sensacyjnym. Tu chodzi o działanie w sensie takim dynamicznym, w sensie tego, że coś się dzieje tu i teraz. Wielu ludzi, i wierzących, i niewierzących, tak naprawdę chętnie by przyjęło wiele prawdy o Bogu. Przede wszystkim, wbrew temu, co się nieraz mówi, nie jest dla wielu ludzi problemem przyjąć prawdę o tym, że Bóg stworzył świat. Ludzie wierzący nieraz dokonują jakichś kapłomnych wywodów rozumowych, żeby udowodnić, że Pan Bóg stworzył świat, licząc, że tą swoją mądrością przekonają wszystkich. Tymczasem wielu ludzi nie ma z tym problemu i jest gotowa w to uwierzyć. A co się najbardziej podoba ludziom w historii o stworzeniu świata? Najbardziej się podoba to, że tam jest powiedziane na końcu, Bóg zobaczył, że wszystko jest dobre i odpoczął dnia siódmego. I moi drodzy, mam wrażenie, że my też, ja sam się nie da za to łapię, najchętniej byśmy wierzyli w Boga, ale takiego, który sobie wszystko zrobił i odpoczął. Gdzieś tam kiedyś dawno w przeszłości. Moi drodzy, jeżeli mówimy o Duchu Świętym, jeżeli mówimy o tym, że Duch Święty jest obecny w życiu to każe nam w zupełnie innej perspektywie patrzeć na to, na ten Boży odpoczynek. Bóg owszem odpoczął od pewnych dzieł, ale to nie znaczy, że w tej chwili nic nie robi, że nie jest obecny w naszym życiu, że nie działa w życiu swojego Kościoła, że nie jest obecny i że nie możemy też liczyć właśnie na Jego obecność, na Jego pomoc, na Jego wsparcie, na Jego siłę i na Jego moc. I do tego właśnie chciałbym nas dzisiaj zachęcić, chciałbym też również tą prawdę przypomnieć. Prawdę Ducha, który działa. Ducha, który jest samodzielnie suwerenny. Ducha, który jest aktywny. Ducha, który działa w taki sposób, że może nas zaskakiwać. Ducha, który może powodować zmiany. My często patrzymy na Kościół i chcielibyśmy też w Kościele widzieć coś statycznego. Jeżeli w Kościele się dokonują pewne zmiany, różnego rodzaju zmiany, nie mówię tutaj o zmianach doktrynalnych, bo to jest inna kategoria, ale no, są zmiany formy, są zmiany co do czasami różnego rodzaju organizacji, no, Kościół też zmienia się geograficznie, no, są teraz miejsca na świecie poza Królestwem Białego Człowieka, gdzie Kościół się rozwija bardzo dynamicznie. I my patrzymy często na zmiany, jeżeli Kościół się zmienia, zwłaszcza co do formy, jako uleganie presji świata. I czasami rzeczywiście tak jest. Nie każda zmiana w Kościele jest dobra. Do Kościoła często wchodzą zmiany, które powoduje ten świat i to nie jest nic dobrego. No jeżeli ludzie wierzący zaczynają się zachowywać głupio i frywolnie, no to na pewno nie jest działanie Ducha Świętego. Ale z drugiej strony, jeśli patrzymy na to, jak Kościół się zmienia na przestrzeni dziejów, czy nie możemy dostrzec w tym czasami również działania Ducha Świętego? Tego, że jeżeli coś było kiedyś inaczej, teraz jest inaczej, nie wiem, to może dotyczyć różnych rzeczy, może nawet tak bym powiedział, no, niefundamentalnych dla zasad naszej wiary, jak kwestie stylu nabożeństwa, czy muzyki, czy stylu uwielbiania, czy wielu innych rzeczy. No, czy rzeczywiście jest to tylko wpływ świata? A może pewne zmiany gdzieś tak jednak wynikają z inspiracji Ducha. Skoro Duch jest dynamiczny, skoro Duch działa, no to On może czasami nas zaskakiwać od tej strony. Tutaj trzeba oczywiście, tak jak mówię, nie zawsze to, że każda zmiana jest dobra, że jak coś nowego, nowinka się pojawia, to musi być Duch Święty. Ale też z drugiej strony nie patrzmy na dynamikę wokół nas z perspektywy ludzi, którzy się do czegoś przyzwyczaili i bardzo by nie chcieli, aby cokolwiek się zmieniło. Bo tutaj wolą Bożą może być, aby czasami pewne rzeczy zaczynały wyglądać inaczej. Także jeszcze raz na zakończenie. Nie bądźmy jak ten Nikodem, skądinąd myślę, że szczery, szlachetny i uczciwy człowiek, naprawdę poszukujący Boga, ale nie dostrzegający tego duchowego wymiaru i tego duchowego aspektu zbawienia, nowego życia i nowego odrodzenia. Nie patrzmy na Słowo Boże, nie patrzmy na nauczanie Bożego Słowa wyłącznie w kategoriach rozumowych, wyłącznie w kategoriach intelektualnych, wyłącznie w kategoriach nawet moralnych, ale pamiętajmy o tym, że za tym stoi przede wszystkim Duch. Duch Święty, obecność Ducha Świętego oznacza działanie Boga. Działanie Boga w Jego Kościele, działanie Boga w Jego życiu. I temu działaniu, na to działanie bądźmy otwarci. To działanie dostrzegajmy i temu działaniu bądźmy posłuszni wtedy, kiedy ono bezpośrednio nas dotyka. A w jaki sposób to posłuszeństwo możemy zamanifestować? Są takie dwa podstawowe przejawy działania Ducha Świętego. O darach chwilę mówiliśmy, ale są jeszcze owoce. Dary mogą się odnosić bardziej do Kościoła, owoce się odnoszą bardziej do indywidualnego życia człowieka. Więc żyjmy tak, aby Duch Święty mógł wydawać owoce w naszym życiu. Żyjmy tak, aby go nie zasmucać, aby być Mu posłusznym i aby te owoce w naszym życiu były widoczne. Wtedy unikniemy takiego, jak bym powiedział, zblazowania, jakie czasami ludzie wierzący okazują, że tutaj, nie wiem, czegoś im brakuje, chcieliby więcej, nie wiem, doznań, przeżyć, sensacji, ekscytacji, wrażeń. Myślę, że szukając Boga, szukając Jego obecności, Jego Ducha w pokorze i w jakimś takim posłuszeństwie, w takim, takiej pełnej posłuszeństwa i gotowości oddania się Mu pokorze, znajdziemy dostatecznie dużo przejawów Jego działania, Jego obecności, Jego pomocy, Jego mocy i Jego zwycięstwa. I do tego chciałem Was zachęcić. Amen.